kontynuując ten temat i to dzisiejsze nabożeństwo, które my mamy w kontekście zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, bo to jest to dzisiaj, czemu jest poświęcone to nabożeństwo. Słuchajcie, otwórzcie sobie Ewangelię Marka. Ewangelię Marka, 16 rozdział. To jest ostatni rozdział Ewangelii Marka. Ja przeczytam wersety od 1 do 18. To jest prawie cały rozdział końcowy Ewangelii Marka, tak jak się ta Ewangelia kończy. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? A gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Panie Boże, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo, które Ty kierujesz do swojego Kościoła, i prosimy Ciebie, Boże, o to, byś mógł namaścić, Boże, dzisiejsze słowo, tak byśmy mogli być nim dzisiaj tacy ubogaceni, Panie Boże, i abyśmy mogli wejść w tajemnicę Twojego, Boże, zmartwychwstania, i aby nasza wiara w to mogła być dzisiaj podbudowana. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak wspomniałem na początku, mówiąc o zmartwychwstaniu, pamiętacie, zmartwychwstanie to jest bardzo ważny punkt chrześcijaństwa. To jest taki gwóźdź, na którym, powiedzmy, całe chrześcijaństwo wisi, tak jak palto. Usuniesz gwóźdź, całe palto, ubranie, runie na ziemię. Tym jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest taki kamień węgielny, na którym stoi całe chrześcijaństwo. Dlatego ważne jest, abyśmy w to nie tylko wierzyli, w to zmartwychwstanie, ale abyśmy znali też powody, dla których my wierzymy, bo jest wielu oponentów, którzy próbują fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa podważyć. Ważne jest, aby znać, chociaż tak troszeczkę pobieżnie, dowody na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tak? A dowodów na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bardzo wiele. Są liczne i są wiarygodne, te dowody. I były angielski sędzia najwyższy czyli nie byle kto, Lord Darling, w takiej publikacji pod tytułem Człowiek żyjący, wydanej przez Interversity Press w 1968 roku, powiedział coś takiego. On jako sędzia, który był sędzią najwyższym w sądzie, on powiedział tak. Na korzyść faktu zmartwychwstania Jezusa jako żywej prawdy świadczy tak ogromna ilość dowodów pozytywnych i negatywnych, rzeczowych i poszlakowych, iż każdy inteligentny sąd na świecie bezsprzecznie zawyrokuje, że relacja o zmartwychwstaniu jest prawdziwa. Tak? I byli ludzie, którzy w taki sposób sądowniczy próbowali udowodnić albo obalić fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, badając właśnie Biblię, Pismo Święte pod tym kątem. Tak, badając świadków, czy są wiarygodni ci świadkowie, którzy przyszli do grobu, patrzyli, czy są jakieś fakty, czy są jakieś dowody. I w taki zdroworozsądkowy, racjonalny sposób, tak jak sąd potrafi przeprowadzić rozprawę sądową, byli w stanie zawyrokować, tak, to jest prawdziwe, to jest autentyczne. Jakieś inne koncepcje, które się pojawiają, jakieś hipotezy, okazują się być bardzo słabymi i bardzo niewiarygodnymi dla sędziów, którzy badali tą sprawę. Zabawmy się więc przez chwilkę w taką właśnie rozprawę sądową w sprawie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I moja linia obrony zawierać będzie takie 4 punkty. I ja chciałbym dzisiaj skupić się może tylko na jednym punkcie, a za tydzień będziemy kontynuować to nauczanie i przejdziemy do trzech kolejnych punktów. Po pierwsze, zeznania naocznych świadków zmartwychwstania, pierwszy punkt. Drugi punkt, dowód rzeczowy pusty grób, o tym będzie za tydzień. Trzy, skutek powstanie Kościoła, to jest fenomen na skalę światową. Bez zmartwychwstania byłoby to niemożliwe. I po cztery, doświadczanie przez ludzi zmartwychwstałego Chrystusa, aż do czasów współczesnych. Ja jestem tego świadkiem. Pytacie się o świadka, ja przeżywam i doświadczam zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jeżeli ty również możesz podać mi rękę, jest nas już dwóch, a może nawet i więcej na tej sali. Otwieramy więc, słuchajcie, taką rozprawę sądową. Jako pierwszy materiał dowodowy oczywiście powołuje świadków zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Świadków, wiecie, jest bardzo wiele. Myśmy dzisiaj przeczytali fragment z Ewangelii Marka, żeby tak otworzyć to na nabożeństwo, ale Biblia jest w innych miejscach pełna świadków. Wszystkie cztery Ewangelie opisują to wydarzenie i opisują świadków i zeznania świadków, jak również Dzieje Apostolskie, jak również apostoł Paweł w swoich listach, zwłaszcza w pierwszym liście do Koryntian i w liście do Tesaloniczan. Tak? Ewangelia Łukasza mówi, że Jezus, przepraszam, Ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział i trzeci werset, mówi, że Jezus swoim apostołom też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Czyli tak, Jezus po swoim zmartwychwstaniu dał liczne tego dowody. Tym ludziom, którzy tam wtedy żyli, Jezus dał liczne tego dowody i robił to przez 40 dni. Przez 40 dni po swojej śmierci i zmartwychwstaniu pojawiał się w różny sposób różnym ludziom, z nimi rozmawiał, z nimi jadł i przekonywał ich o tym, że jest żyjący. I tutaj ewangelista Łukasz użył takie słowo w języku greckim tekmerion i ono oznacza pewny znak albo manifestację. I to słowo wskazuje na taki najmocniejszy rodzaj prawnego dowodu lub dające się udowodnić potwierdzenie. Taki wyraz Łukasz użył. I Łukasz jasno próbował w ten sposób od razu na dzień dobry powiedzieć, że Jezus pojawił się wystarczająco wiele razy przed wystarczająco wielką liczbą osób w ciągu 40 dni od swojego zmartwychwstania do wniebowstąpienia. I bardzo wielu ludzi wtedy zostało przez to przekonanych, dlatego powstał Kościół, ale o tym może za tydzień. Bo ci ludzie byli mocno przekonani, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Byli tak mocno przekonani, że byli w stanie za tą prawdę oddać swoje życie. I dlatego powstał Kościół. Przyjrzyjmy się więc na początku dzisiaj jedynie naocznym świadkom zmartwychwstania. Tak? Jak weźmiemy sobie Biblię do ręki, jakby ktoś chciał, to ja, albo ktoś chce notować, może sobie notować referencje. Ja tylko tak skrótowo, żeby przyspieszyć, przejdę tak szybciutko przez to. Popatrzcie, kilka razy Chrystus pojawił się jako żyjący już w niedzielę wielkanocną, już w niedzielę zmartwychwstania, czyli w tą niedzielę, którą my dzisiaj rozpamiętujemy. Niedziela zmartwychwstania i już kilka razy, już w tą niedzielę się zjawił. Kobiety, które zamierzały namaścić ciało, najpierw zobaczyły anioła przy grobie, a następnie spotkały Chrystusa w powrotnej drodze. O tym mówi ewangelista Mateusz, 28 rozdział, rozdziały od 1 do 10. I dzisiaj też Marek, który żeśmy czytali. Potem Jezus ukazał się Marii Magdalenie w pobliżu grobu, o czym mówi Jan, 20 rozdział, wersety od 11 do 18. Później Jezus ukazał się dwóm uczniom, jednemu o imieniu Kleopas na drodze do Emaus, miasta odległego od Jerozolimy może o 7 kilometrów. O tym mówi Łukasz w 24 rozdziale, wersety od 13 do 35. Tego samego dnia jeszcze ukazał się także Piotrowi, aczkolwiek tutaj nie posiadamy, jak to się stało. O tym wspomina Łukasz też w 24 rozdziale, w 34 wersecie i pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 5 werset. I kiedy Kleopas i ten drugi uczeń wrócili do Jerozolimy, to jest właśnie ten opis, jak Piotr zobaczył, znaleźli zgromadzonych na jednym miejscu 11 apostołów, opowiedzieli im, Chrystus nam się pokazał w drodze do Emaus, jedliśmy z nim chleb. Pamiętacie, no nie, łamaliśmy z nim chleb. I po łamaniu chleba oni rozpoznali Chrystusa. Oni tam wtedy usłyszeli od tych apostołów, którzy im odpowiedzieli tak, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Tak? Czyli stąd tylko wiemy, że ukazał się Szymonowi Piotrowi, ale nie wiemy, jak to się stało. Tak? W tym samym czasie Chrystus po tym wydarzeniu ukazał się całej grupie apostołów. W tym zgromadzonym wieczerniku było ich 11, nie było z nimi jedynie Tomasza, apostoła. I o tym mówi Ewangelia Łukasza. 24 rozdział, wersety od 36 do 40 i Ewangelia Jana to powtarza, 20 rozdział, wersety od 19 do 23. Tak? Jan dodatkowo powiada nam, że 8 dni po tych wydarzeniach Jezus ukazał się ponownie tej samej grupie apostołów, ale już z obecnym wśród nich, tym niewiernym Tomaszem, przepraszam, 20 rozdział, 26 werset do 28. Pamiętacie, niewierny Tomasz, który nie wierzył i mówił, i Pan Jezus mówi do niego, Tomaszu, jeśli chcesz, włóż swój palec w mój bok, proszę, tu masz rękę, a tu masz ranę, włóż swoją rękę do mojego boku, do mojej rany. I nie bądź niedowiarkiem. To jest to wydarzenie, tak? Dalej, w bliżej nieokreślonym czasie ukazał się kilku uczniom nad Morzem Galilejskim, gdy łowili ryby. Ewangelia Jana o tym mówi, 21 rozdział, wersety od 1 do 23. Następnie ukazał się więcej niż 500 ludziom naraz. To mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 6 werset. Oraz później 11 uczniom jeszcze raz na górze w Galilei, przepraszam, Mateusza 28 rozdział, wersety od 18 do 22. I w czasie między zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem ukazał się swojemu bratu Jakubowi dodatkowo. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 7 werset. Ostatecznie ukazał się wszystkim apostołom w Jerozolimie tuż przed wniebowstąpieniem na Górze Oliwnej tym razem. Łukasza 24 rozdział, wersety od 50 do 52 i Dzieje Apostolskie o tym mówią. Pierwszy rozdział, wersety od 3 do 8. I tam z tej góry Oliwnej wstąpił do nieba. Taka historia. Dużo tego jest. Ja od razu uprzedzałem, przyspieszę troszeczkę. Bo byśmy tutaj musieli na same wersety poświęcić pewnie z pół godziny kazania. Zwróć uwagę, słuchaj, baczną teraz, na świadków i konkretne okoliczności, w jakich on się ukazywał tym wszystkim ludziom i one wzmacniają wiarygodność i wartość dowodu. Tak? Dlaczego? Ponieważ zauważ, że Jezus Chrystus pojawia się za każdym razem, kiedy się pojawia, podkreśla takie fizyczne lub empiryczne aspekty swojej osoby. Za każdym razem, no nie? Popatrz, kobiety obejmują Jego nogi. Kiedy im się zjawia, obejmują Jego nogi. Tak? Mateusza 28, 9 werset o tym mówi. Dalej, je chleb z mężczyznami w Emaus. Łamie chleb, oni rozpoznali go po łamaniu chleba. Tak? Łukasza 24, rozdział 30 werset. Je rybę na brzegu Morza Galilejskiego. Ewangelia Jana 21, 12. Jezus Chrystus w ten sposób, że te rzeczy robi, chce uwiarygodnić siebie, że jest żyjący, że jest, ma prawdziwe ciało, nie jest duchem, nie jest zwidą, nie jest zjawą, nie jest halucynacją, tylko jest prawdziwą osobą. I ci ludzie mają doświadczenie prawdziwego Chrystusa, tak? Że On jest prawdziwy, On ma prawdziwe ciało, tak? Prowokuje Tomasza, by włożył palce w Jego rany. Jana, 20 rozdział, 27 werset przed chwileczką mówiłem, tak? Upewnia swoich uczniów, że nie jest duchem. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 39 werset. Pamiętacie, Jezus mówi tak, spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Tak? Są jeszcze przebite. To ja jestem, czyli w ten sposób on się legitymuje. To ja jestem Jezus, bo ma jeszcze rany i oni go po tych ranach mogą po prostu poznać. Tak? Dotknijcie mnie, mówi dalej ten sam fragment. Dotknijcie mnie i popatrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. To jest argument przeciwko świadkom Jehowy, którzy twierdzą, że on przychodził do nich w jakiejś nie wiadomo jakiej duchowej formie, tak? Absolutnie nie. Biblia zaprzecza ten. Zaprzecza ten, tak? To jest ważny argument, który uwiarygadnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w ciele. I na tym polega wartość tego dowodu. Podpowiadam ci, jak rozmawiać z ludźmi, tak? Druga rzecz, słuchajcie, co uwiarygadnia nam Pismo Święte. Bo wiecie, są ludzie i powiedzą, a to jest mit, to jest hipoteza mitu. Ewangelie zostały napisane, powiedzmy, Mateusza około 60-70 rok. Kto tam wie, to nie są prawdziwi świadkowie i tworzą różne hipotezy, tak? Nawet posuwają się do tego stopnia, że ktoś tutaj coś kombinował, tak? Że ktoś fałszował, ktoś coś przestawiał, ktoś coś kombinował z tekstem, nie? Byli jacyś fałszerze. Za faktem, że nikt tutaj nie kombinował, słuchajcie, przemawia jeden prosty argument. Zauważ, że Jezus Chrystus po raz pierwszy pojawił się komu? Kobietom, Piotrze. Świetnie. To jest ważny argument. Po raz pierwszy Jezus Chrystus pojawił się kobietom. Tak? To kobiety były pierwszymi apostołkami zmartwychwstałego Chrystusa. Tak? Kobieta w tamtym czasie była traktowana tak troszeczkę wyżej od zwierzęcia. Kobieta nie była dopuszczana do sądów, żeby mogła zeznawać, bo była niewiarygodnym świadkiem. Ona taką pozycję zajmowała. Nie? Dzisiaj kobiety, wiecie, no, zajmują taką pozycję co najmniej równą albo nie wyższą. Nie? Teraz, tak można powiedzieć, świat trochę się wywrócił do góry nogami. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę kulturę tamtego okresu, to jest bardzo ważny argument. I z tego powodu właśnie, że to kobiety pierwsze przyszły do apostołów i im mówiły, Chrystus zmartwychwstał. Apostołowie zrobili co? Nie uwierzyli im. Wątpili. I to jest zapisane w Biblii. No nie? Tacy wątpiący apostołowie. I to jest na korzyść Biblii, słuchajcie, i jej wiarygodności. Tak? Apostołowie podejrzliwie patrzyli się na te pierwsze doniesienia, bo kobieta zajmowała takie stanowisko i była niewiarygodna, ale ta informacja ma wielką wartość w śledztwie, że ona się znalazła i on zaprzecza hipotezie mitu. Dlaczego teraz? Proponowanej na przykład przez ateistów z kolei, tak? Bo jeśli relacje o zmartwychwstaniu zostałyby sfabrykowane przez Kościół na przykład, dla wzmocnienia wiary, mało prawdopodobne jest, by Żydzi umieścili kobiety właśnie w całej tej historii. A z pewnością już by nie umieścili ich w roli pierwszych świadków zmartwychwstania. Byłoby to, wiecie, jak takie sfabrykowanie mitu o polskich obozach śmierci w czasie II wojny światowej i poświadczone to przez świadectwo nazisty. Kto by w to uwierzył? Nikt by w to nie uwierzył. Ale właśnie, że to kobiety pierwsze i Biblia nie wstydzi się o tym powiedzieć. Popatrzcie, i Biblia nie wstydzi się powiedzieć, że apostołowie wątpili. Że wątpił Piotr, wątpił Tomasz i wszyscy oni, a kobiety, coś wam się w głowach pomieszało, nie? Jeśli ktoś by tutaj fabrykował, to by od razu, wiecie, przedstawił apostołów jako wielkich bohaterów, wiecie, wiary, no nie? Że to oni pierwsi pewnie byliby u grobu, od razu by uwierzyli i tak. A nie, Biblia pokazuje ich słabość. Biblia pokazuje ich niewiarę. Biblia pokazuje to, z jak wielkim trudem przedziera się fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To mi poświadcza jej wiarygodność. I to, że nikt przy tym nic nie grzebał. Bo po prostu to jest słabe po prostu. Nie, rozumiecie wartość tego argumentu, tak? Okej, dobra, lecimy dalej. Co jeszcze przemawia przeciwko hipotezie mitu? Co jeszcze, tak? Zauważcie, że te sprawozdania wszystkie, jeżeli sobie popatrzymy na wszystkie cztery Ewangelie i je spróbujemy ze sobą złożyć, te sprawozdania są spontaniczne. Charakteryzują się różnorodnością i w opowiadaniach istnieje kilka nieścisłości. Oczywiście przeciwnicy będą zawsze je podkreślać. Na przykład, a ja chcę je użyć jako wartość dowodową, tak? I za chwilkę powiem dlaczego, tak? Bo tak, w jednej Ewangelii jest napisane, że kobiety widziały jednego anioła, a w innej Ewangelii, że widziały dwóch aniołów. No w końcu ilu one widziały, tak? To jest, i przeciwnicy powiedzą, jak sprzeczność tu jest, nie? I się będą czepiać. Sprzeczność, nie? W końcu Jezus Chrystus umarł o godzinie 3, czy umarł o godzinie 9? Bo są różnice, tak? No i on ci pokazuje sprzeczność, widzisz, że sprzeczność. To w końcu kto pierwszy zobaczył Chrystusa, no nie? Takie, wiecie, wyciągają po prostu takie detale, gdzie Ewangelie się różnią albo nawet sobie zaprzeczają, nie? I próbują w ten sposób. A ja powiem tak, ale to właśnie działa jako dobry argument i wzmacnia wartość dowodu. Właśnie to przemawia na naszą stronę i uwiarygadnia nam tym samym wydarzenie. Teraz dlaczego? Podpowiadam, dlaczego? Nadzwyczajne jest to, może od tego zacznę, jednak mimo wszystko, że Kościół, pomimo że to ma miejsce, rzeczywiście tak jest, pozostawił to Kościół. Te opisy w ewangelijnym opisie. Nikt tego nie wyrzucił, nikt tego nie odciął, nikt nie był w stanie ich wytłumaczyć, ale zamiast dyskredytować te opisy i całą tę historię, to te domniemane sprzeczności jakby Kościół pozostawił i to mi pokazuje tylko jedną rzecz. Uwiarygadnia mi to tekst, że nikt przy tym nie grzebał, nie kombinował, wiecie, nie próbował tych zeznań uzgodnić, tak? Nie było żadnych prób stworzenia jakiejś oficjalnej wersji tej historii, która byłaby wolna od wszelkich jakichś niejasności. Nie? Że był jakiś redaktor, który tak to wszystko w końcu końców ułożył, że to się wszystko zgadza. 2 + 2 = 4, nie ma problemu. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie. Mi to uwiarygadnia jeszcze raz wartość i autentyczność Pisma Świętego, że tak jest. Teraz dlaczego? Tak? I dlaczego to przemawia na naszą korzyść? Bo my prowadzimy proces sądowy. Każdy student historii i prawa wie jedną rzecz, że sprzeczności w relacjach nie dyskredytują samego wydarzenia, a mogą je wręcz odwrotnie uwiarygadniać. Uwiarygadniać świadków, przede wszystkim w sądzie. Tak? Weźmy na przykład z dziedziny historii. Tak? Grecki historyk Polibiusz i łaciński historyk Liviusz mówią o przejściu Hannibala przez Alpy, tak? Ale zupełnie innymi trasami. Jeden mówi, przeszedł tak, a drugi mówi, nie, przeszedł tak, nie? I tych dwóch nie da się zharmonizować w żaden sposób. Jednakże nikt nie wątpi ostatecznie, że Hannibal dotarł do Italii. To nie podważa samego faktu, tak? Tylko nie wiadomo, jak to się stało, którędy przeszedł, nie? Weźmy z kolei przykład z sali sądowej. Każdy dobry prawnik lub dobry sędzia wie, że jeśli naoczni świadkowie zgadzają się co do szczegółów, to prawdopodobnie się co? Zmówili. Masz jak w banku, po prostu zmówili się. Przez to stają się jacy? Dokładnie. Niewiarygodni. Tak, tak. Właśnie te różnice w szczegółach dowodzą autentyczności i niezależności poszczególnych świadków. No nie? Zgadzacie się ze mną? Drobne różnice. I uwiarygadniają w ten sposób zeznania. Tu nie chodzi, wiecie, o to, czy kierowca, który spowodował wypadek, był ubrany w czerwony kombinezon, czy w zieloną podkoszulkę. Faktem jest, że to ten kierowca kierował pojazdem i on spowodował wypadek. Tak? Czyli, wiecie, jeden patrzył z tej strony, drugi patrzył z tej strony. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Właśnie. No, ale możesz ostatecznie jeszcze powiedzieć, no, ale cztery Ewangelie zostały napisane wiele dziesięcioleci po zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc kto to może wiedzieć, tak? Ktoś po iluś dziesięciu latach zebrał jakieś informacje, on to spisał. Któż to może wiedzieć, tak? I tu mam czwartą rzecz, kolejną, taką obalającą hipotezę mitu, to nasz świadek koronny, apostoł Paweł Starsu. Paweł Starsu. To pewnie zainteresuje może Bożenkę, może Deborę, może jeszcze kogoś. Troszkę pobawimy się w politykę. Co byś powiedział, przyjacielu, gdyby na przykład Hitler nawrócił się na żydostwo? Ekstremalna przemiana. Nie? Dał się obrzezać. Zaczął chodzić do synagogi. Co byś powiedział, gdyby papież przeszedł na islam?
To jest tak
podobnie. Przeszedł, więc inny przykład. Dobra, inny przykład. Dobra, inny przykład z drugiej perspektywy. Okej, drugi przykład. Co byś powiedział, gdyby pan Trump, tak? Prezydent Stanów Zjednoczonych przystąpił do komunistów.
No,
niemożliwe. Okej, okay, ale taki przykład. Chodzi o ekstremalna przemiana. Ekstremalna przemiana, prawda? I tylko jakby takim obrazem można zilustrować nawrócenie apostoła Pawła. Taka przemiana, no nie? Apostoł Paweł. Paweł był błyskotliwym Żydem, wychowanym w szkole Gamaliela. To tak jakbyś dzisiaj skończył, nie wiem, najlepsze uniwersytety na świecie, osiągając najlepsze wyniki i tytuły naukowe i dostał tytuł taki, nie wiem, doktora honory causa, tak? Taki tytuł, tak? Taki człowiek jak Wałęsa, niewykształcony, no nie? Ale... Słuchajcie, gdziekolwiek on się pojawi, pojedzie do Ameryki, tam jest zapraszany, wszędzie go chętnie słuchają, mimo że niewykształcony, tak? Nie wiadomo, czy on ma podstawówkę skończoną, nie wiemy tego, tak? Nikt do tego nie dojdzie. Ale taki człowiek, ale ma skończoną, tak? A, okej, okay, dobrze. Ale, no dobrze, nie będziemy się spierać, ale inaczej było z apostołem Pawłem. On był wykształconym człowiekiem, tak? Był fanatycznym przeciwnikiem nowej wiary, chrześcijaństwa, zastraszającym, prześladującym i aresztującym chrześcijan na obszarze od Jerozolimy do Damaszku. O tym mówią Dzieje Apostolskie, rozdział 9, wersety od 1 do 2. Potem jeszcze raz się to wspomina, 22 rozdział, wersety od 3 do 5. Nawrócił się do Chrystusa. Taka transformacja, tak? Apostoł Paweł napisał około 2/3 Nowego Testamentu, słuchajcie. 2/3 Nowego Testamentu. I w związku z tym myślę, że zasługuje się na taką naszą uwagę, co on mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa. A co Paweł mówi na świadek koronny o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Co on mówi? On opowiada o tym, że Chrystus spotkał go na drodze do Damaszku. Wszystko to miało miejsce 4 do 8 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa. I była to tak szokujące wydarzenie, że apostoł Paweł nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Zmienił całkowicie swoje życie i ta przemiana apostoła Pawła była tak szokująca, że nie mogli w nią uwierzyć nawet chrześcijanie, słuchajcie. Nawet chrześcijanie nie mogli w to uwierzyć. Uciekali, bali się go. Ani w Damaszku, ani w Jerozolimie nie mogli w to uwierzyć. I od tej pory Paweł głosił zmartwychwstałego Chrystusa. Zawsze podkreślając jedną rzecz, że widział Pana. Widziałem Pana. Bardzo często Paweł to mówi. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 1 werset sobie sprawdź. Tak? Natomiast w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 3 do 8, on podaje coś takiego, co wydaje się być niemalże taką oficjalną liczbą miejsc i osób, którym ukazał się Chrystus po swoim zmartwychwstaniu. I apostoł Paweł pisze tak. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 3 do 8, ja to szybciutko zrobię. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I uwaga teraz, lista. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Tak pisze apostoł Paweł. Taka krótka lista. Paweł, kiedy to pisze, pisze jedną rzecz. Większość z tych świadków, którym się Chrystus ukazał, jeszcze żyje. Tak mówi, tak pisze Paweł tutaj. Jest świadkiem koronnym. Paweł pisze to około roku 55. Pierwszy list do Koryntian. Dużo wcześniejszy list to jest pierwszy list do Tesaloniczan, który Paweł pisze około 51. roku. I on pisze tak, znajdujemy coś takiego. Pierwszy list do Tesaloniczan, słuchajcie, otwórzcie sobie. Rozdział 4 z kolei i werset 14. Tu pisze Paweł tak. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Tak? 51 roku po Chrystusie, tak jakby, to jest data po Chrystusie, to jest współczesna data, tak? Ale Paweł pisze te słowa, tak? Czyli popatrzcie, list do Tesaloniczan był napisany około ile lat po śmierci, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa? 20 lat zaledwie. 20 lat zaledwie minęło. Paweł pisze około 20-25 lat po zmartwychwstaniu, że ci, którzy to widzieli, jeszcze żyją. On miał możliwość, słuchajcie, z tymi ludźmi rozmawiać. On znał tych ludzi, wiedział, którzy to są. Mógł ich przesłuchać, mógł się ich zapytać, co widziałeś i tak dalej. No nie? Czy widziałeś Pana? A on mówił, tak, widziałem Pana. Taka sytuacja. Dla mnie jest to bardzo wiarygodne. Tak? I to obali każdą teorię, że źródła tego wydarzenia są opisane wiele, wiele dziesiąt lat temu. Absolutnie nie. Już mamy po prostu pierwsze pisma Pawła, które pochodzą 20 lat, zaledwie 20 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo pisma, o których my mówimy, powstały przed Ewangeliami. Przed dużo, dużo, może 30 lat przed tym, jak zostały napisane Ewangelie. Tak? I słuchajcie, ostatni argument, ale to dla mnie jest argument nie do jakby obalenia, powiedzmy powstanie Kościoła. To jest dla mnie po prostu absolutnie chyba największy dowód na to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Musimy się zapytać, Co zmieniło życie apostołów Chrystusa? Co tak naprawdę zmieniło? Czy kłamstwo, jeśli oni by się zmówili, wiecie, jak ci nasi świadkowie w sądzie, no nie, że się zmówili, jeśli oni by się zmówili, wiedzieliby, że to jest fikcja, w co wierzą, czy to by zmieniło ich życie? Taka zmowa. Absolutnie wątpię. Wątpię. Wiemy, że po jego śmierci zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami. Aby, wiecie, ci Żydzi nie przyszli i nie postąpili z nimi tak, jak postąpili z Chrystusem. Byli przestraszeni i zdezorientowani kompletnie. Co rozwiało ciemności tragicznej śmierci Chrystusa, która zawisła nad nimi jak czarna chmura? Ja już będę kończyć powolutku. Ostatnie tylko kilka zdań. Jeśli Chrystus nie zjawił się im prawdziwie, to co zmieniło ich tak bardzo? Co? Co? Co zmieniło na przykład przestraszonego Szymona, Piotra, syna Jonasza, w Piotra nieustraszonego ewangelistę, kaznodzieję, który sprzeciwił się Sanhedrynowi, głosząc Ewangelię o zmartwychwstaniu po całej Jerozolimie? Co go zmieniło? Tak? Co zmieniło Jakuba, sceptycznego brata, rodzonego brata Jezusa Chrystusa, w Jakuba Sprawiedliwego, przywódcę ówczesnego kościoła, tego wczesnego kościoła w Jerozolimie? No co zmieniło? Co zmieniło? Co zmieniło Saula starcu arcyfaryzeusza, najzacieklejszego wroga wiary w Pawła, apostoła pogan? Co zmieniło? Pan Pascal kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie. On powiedział tak: gotowy jestem uwierzyć tym świadkom, którzy oddali za tę wieść swoje życie. Czy byłby ktoś gotów oddać swoje życie za coś, o czym doskonale by wiedział, że jest kłamstwem? No powiedz sam. To jest bzdura, no nie? Wszyscy apostołowie, oprócz Jana, zginęli śmiercią męczeńską. Zagłoszenie zmartwychwstania. I to w wielkich męczarniach. Czy oddaliby swoje życie, wiedząc, że to, za co umierają, jest kłamstwem? Jest jakąś zmową? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Kiedy człowiek doświadcza prześladowania, pogardy, bicia, więzienia, tortur i ostatecznie śmierci za poselstwo, które głosi, musi być w pełni przekonany co do wartości i przede wszystkim prawdziwości swoich przekonań. Zgadza się? No zgadza się. No zgadza się, oczywiście. Oczywiście. Jest całkowicie nieprawdopodobne. Absolutnie odrzucam to. Ty też możesz spokojnie. Jest całkowicie nieprawdopodobne, aby pierwsi uczniowie upierali się przy wyznawaniu czegoś, o czym by doskonale na przykład wiedzieli, że jest wielkim jakimś jednym oszustwem. Nieprawdopodobne. Ja sobie nie dam wcisnąć takiego kitu. A wy wiecie, że ludzie w to wierzą i tak myślą? Ale dlaczego oni tak robią? Próbują usprawiedliwić, próbują ci ludzie tak, wywalić Boga ze swojego życia, żeby usprawiedliwić swoje własne postępowanie. Bo oni sobie chcą żyć po swojemu. Bo jeśli by uznali fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, po pierwsze, po drugie, musieliby uznać fakt istnienia Boga. Jeśli by uznali fakt istnienia Boga, po trzecie, musieliby uznać to, że istnieje Boże prawo, do którego oni muszą się dostosować. Ale oni tego nie chcą. Oni chcą żyć po swojemu. Chcą być panami swojego życia. Dlatego muszą wywalić to, wywalić to, wywalić to, żeby wywalić Boga ze swojego życia. I tak ludzie robią. Ja się cieszę, kochani, i już kończę, że my nie jesteśmy takimi ludźmi. Cieszę się, że my poszliśmy za Jezusem Chrystusem, pomimo nas tutaj jest tak niewielu, i rozpoznaliśmy wartość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Teraz macie argumenty. Ja mam taką nadzieję i z taką nadzieją myślałem o tym dzisiejszym kazaniu, aby wzmocnić naszą wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo potrzebujemy się zachęcać. Potrzebujemy argumentów. Nie możemy być głupi, nie możemy być naiwni. Tylko nasza wiara, ona nie może być ślepa. Ale i nie jest ślepa. Coś takiego jak ślepa wiara nie istnieje. Dla mnie moja wiara jest bardziej racjonalnym, rozumowym zaufaniem Bogu. Dla mnie taka jest wiara. Dla mnie wiara jest racjonalna. Opieram się na rozumie. To nie są bajki z kosmosu, nie wiadomo skąd, albo opowieści, mity czy cokolwiek. Nie. To jest fakt. To jest to, co wydarzyło się 2000 lat temu. Jezus Chrystus zmartwychwstał i to jest prawda. Panie, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoją łaskę, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj skierowałeś do nas. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste. Oddajemy Ci chwałę, cześć i uwielbienie całym swoim życiem i dziękujemy Ci, Boże, Panie, za Twoje słowo i abyś Ty, Boże, dzisiaj wzmocnił swoje słowo w naszych sercach i w naszych umysłach. O to proszę Ciebie, Panie, przez Ducha Świętego. Amen.